Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Konrad Mielnik, dobry wieczór. No i przedstawiam gości zapowiadanych. Jak Państwo pamiętają, rozmawiamy od jakiegoś czasu z szefami instytucji kultury działającymi na naszym terenie. I dziś gościem specjalnym jest Igor Michalski. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór, witam.
Dyrektor Teatru
Panów,
Muzycznego w Gdyni, a także nasi stali komentatorzy. Łukasz Udziński, Trójmiasto.pl.
Witam Państwa.
Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór.
No i cóż, myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać o teatrze, o planach teatru, wiem, że wrócił pan właściwie prosto z samolotu. Został pan przywieziony z Warszawy. Była kolaudacja chłopów. Zanim o tym porozmawiamy, ja mam takie pytanie do was wszystkich. Porozmawiajmy troszkę o fenomenie Idy. Deszcz nagród, kilkadziesiąt w sumie nagród, ostatnio te najważniejsze europejskie, a film dość specyficzny.
No, zależy w jakich kategoriach go pojmujemy, bo jeśli mówimy o kinie artystycznym, to jest bez wątpienia dzieło wybitne i co do tego
jest to dzieło wybitne.
Nie ma dwóch zdań. Pamiętam na festiwalu filmowym w Gdyni byli różni faworyci. Niektórzy stawiali na Papusze, niektórzy na Smarzowskiego i pojawił się zupełnie nieznany film. Właśnie Paweł Pawlikowski przywiózł, w sumie ten film trwa około 80 minut, jest czarno-biały, robiony w takiej manierze troszkę bressonowsko-bergmanowskiej, z kapitalnymi zdjęciami Łukasza Żala i Ryszarda Lęczowskiego. Była to po prostu ogromna niespodzianka, natomiast ja się od razu na nim poznałem i dla mnie nie było wątpliwości, że jest to najwyższej próby w dzieło. Co ciekawe, na przykład na Wenecję się nie załapał. To było takie zaskakujące. Jest to festiwal właśnie kina artystycznego. No, w tej chwili dostał nie 5, a 6 nagród, bo media podają, że na gali, na Łotwie zresztą, to ciekawe. Kiedyś to były Feliksy, Europejskie Nagrody Filmowe. Dzisiaj na razie jest statuetka tak zwana no-name'owa. Dostał 5 najważniejszych nagród, oprócz nagród autorskich. I jeszcze wcześniej dostał 6 statuetkę. Dostali tę statuetkę operatorzy, właśnie wymienieni przeze mnie Łukasz Żal i Ryszard.
Ale pozwolisz, Piotrze, ja zadaję to pytanie nie dlatego, że kwestionuję, że jest to dzieło wybitne, tylko zadaję to pytanie dlatego, że podkreślają to również komentatorzy na świecie, że żeby docenić w pełni ten film, trzeba, pomimo jego artystycznych walorów, znać chociaż ogólne zarysy historii naszego kraju, tego, co się dzieje i tych całych sytuacji, które tam się pojawiają. To nie jest łatwe. Niektórzy mówią, że to jest troszkę tak jak z operami Moniuszki. No niby dzieła wybitne, ale na świecie się nie gra, bo nikt nie wie, jak to u nas tak naprawdę było.
No, prawdę mówiąc, mi się wydaje, że przepraszam, że to jest też związane z tym, że mamy do czynienia z filmem, który wbrew temu, co powiedziałeś, ja będę się trzymał troszkę innej tonacji, jest filmem bardzo uniwersalnym w swoim przesłaniu i ten kryzys, który pojawia się, kryzys ludzki, dramaty, które są udziałem obu głównych bohaterek, myślę, że są bardzo czytelne i zrozumiałe dla każdego, przynajmniej w Europie, ale zobaczymy, jak będzie przy tej najważniejszej nagrodzie, do której również jest nominowany, mam na myśli Oscary. W każdym razie mi jest o tyle trudno mówić o fenomenie tego filmu, przy wielkim szacunku dla tego obrazu, że nie jestem wielkim entuzjastą tego właśnie obrazu Pawlikowskiego i choć w pełni doceniam kunszt i to, w jaki sposób jest zbudowany, i jego rytmikę, i obrazowanie, i to, że chociażby sam fakt, że zdecydował się na czarno-biały obraz, który różnie jest przyjmowany i z jednej strony wysubtelnia, a z drugiej strony uwydatnia wszelkiego rodzaju potencjalne niedoróbki w kinie. Mamy do czynienia z obrazem kompletnym właściwie, tyle że no tak jak mówię, nie wprowadził mnie w żaden stan euforii, choć z drugiej strony wprowadził mnie w stan zadumy, w związku z tym też doceniam ten obraz, natomiast wracając do swojej pierwszej myśli, myślę, że właśnie uniwersalizm i taki egzystencjalny uniwersalizm tego filmu jest jego największym atutem i jednym z odpowiedzi, dlaczego dostaje tyle nagród.
A co na to dyrektor teatru?
Ja nie widziałem tego filmu do końca, także nie mogę się wypowiadać na ten temat, proszę mi wybaczyć.
To się ja mogę jeszcze coś powiedzieć. Na pewno jego wyjątkowość polega na tym, że od czasów Ziemi Obiecanej to film, który ma największe szanse na uzyskanie. Powiedziałeś, Konradzie, że to jest najbardziej prestiżowa nagroda w świecie filmowym. Ja się z tym nie zgodzę, dlatego że uważam, że nagroda Oscara jest na pewno najbardziej marketingową, popularną nagrodą, natomiast artystycznie najwyższą nagrodą jest zdecydowanie nagroda na festiwalu filmowym w Cannes. Ten film akurat nie załapał się na ten festiwal. Zresztą w ogóle polskie filmy, jeśli chodzi o te pierwszoligowe, tak jak w tenisie mamy turnieje Wielkiego Szlema, tak i w filmie mamy te najbardziej prestiżowe w festiwale, to od dawna nie było polskiego filmu w Cannes. Dawno nie wygraliśmy czegoś wielkiego, a wyobraźcie sobie, że tak potężna kinematografia, jak kinematografia polska, do tej pory nie uzyskała Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. Mhm. Wiele razy był nominowany w Andrzej Wajda, ostatnio między innymi w Zakatyń, nie dostał Roman Polański i wielu innych polskich wielkich filmowców, a właśnie ta Ida. Mały film, ale jakżeż wielki, przed nami jeszcze Złote Globy. To jest taki sprawdzian, bo z reguły wybory krytyków przy Złotym Globie bardzo często pokrywają się z Oscarami, więc w styczniu będziemy wiedzieli, czy szanse w Idy jeszcze bardziej wzrosły, bo ogląda się świetnie. W Stanach Zjednoczonych prawie 500 000 widzów na takie niszowe kino. We Francji ponad 500 000 widzów i to jest dużo więcej niż w Polsce.
No to zawsze tak jest. No to te wybory jury są bardzo różne przy jakby równym poziomie artystycznym.
No tu jeszcze mieliśmy do czynienia z nagrodą publiczności.
Tak, takich różnic już nie ma wielkich. To jest kwestia wtedy gustu, jury, składu jury, prawda? Także no raz tutaj zdobędzie nagrodę, a tam nie zdobędzie, a z kolei kto inny zdobędzie. No na tym polega jakby ocenianie sztuki bardzo indywidualne, subiektywne.
No właśnie. Jeszcze temat, bo wystarczy nakręcić film czarno-biały, żeby był o Holokauście i większość filmów, jest taka statystyka prowadzona osobno, Steven Spielberg koniecznie chciał dostać Oscara, nie dostał za wiele filmów, więc zrobił czarno-białą listę Schindlera. Na temat ogólnie znany. Więc temat jeszcze bardziej podnosi szansę Idy na Oscara.
W każdym razie różnie to bywa. Jak pan dyrektor powiedział przed momentem, my z Trójmiastem mamy plebiscyt na płytę 25-lecia. Bratnie Radio, Radiowa Trójka miało plebiscyt na film 25-lecia. I Ida tam znalazła się na 5. miejscu dopiero.
No właśnie. To bardzo wysoko, moim zdaniem, to świeży film. Mhm.
W każdym razie powracamy na własne podwórko, no jeszcze trudno powiedzieć, czy na własne podwórko, bo Teatr Muzyczny w Gdyni to moim zdaniem placówka o znaczeniu ponadregionalnym. Myślę, że się koledzy ze mną zgodzą, pan dyrektor to na pewno wie, tak?
Tak sobie myślę.
Powracamy dlatego, że prosto z lotniska, nawet myśleliśmy, że się pan dyrektor do nas spóźni, dyrektor Michalski wrócił z Warszawy, gdzie miała miejsce kolaudacja Chłopów, głośnego spektaklu, który będzie można obejrzeć w telewizji. I jak to wypadło, pana zdaniem?
No przede wszystkim wszyscy realizatorzy, którzy przyjechali do Teatru Muzycznego, byli zachwyceni zespołem, zachwyceni atmosferą, klimatem, współpracą. No i jak się okazało, to nie tylko był zachwyt taki ludzki, ale również artystyczny w rezultacie. Świetnie zmontowany spektakl.
No właśnie, zmontowany, bo lalka była po prostu takim...
No to lalka była sfilmowana, znaczy w live'ie przez TVP Kultura. Tutaj Jedynka postanowiła to kupić od teatru i pokazać. I w ciągu 2 dni w czasie przedstawień nakręcany był materiał. Takim trzecim dniu były takie dokrętki, gdzie trzeba było tam wejść w środek tego tłumu, żeby jakieś parę fajnych ujęć pokazać. No i generalnie, no cóż, ja mogę o tym mówić bardzo swobodnie i spokojnie. Uważam, że to jest ogromny sukces Teatru Muzycznego, że to jest ogromny sukces zespołu całego. No i realizatorów, którzy rzeczywiście stworzyli dzieło takie własne i przy tych różnicach pomiędzy jakby estetyką teatralną, a estetyką obrazów w telewizji. O dziwo, chłopi nie tylko, że się obronili, ale i myślę, że stworzony został osobny, bardzo piękny spektakl teatru telewizji, który będzie prawdopodobnie pokazywany w 2 częściach 3 i 4 stycznia już 2015 roku. Myślę, że to też taki pomysł, że to jest początek roku, jak wiemy, jubileuszu Teatru Narodowego, rok Teatru Polskiego.
No i polski musical. Na antenie telewizji. Jednak.
I polski musical z polskimi realizatorami. Także same dobre rzeczy, same głosy zachwytu i podziękowań, że udało się to w tak krótkim czasie skręcić i z takim skutkiem artystycznym pięknym.
Ja mam takie techniczne pytanie, bo inscenizacje w teatrach wybrzeżowych nie jeden raz gościły przede wszystkim TVP Kultura i były to z reguły takie montaże finansowane czy współfinansowane przez samorządy. Także na lalkę w telewizyjną pieniądze dało miasto Gdynia i samorząd województwa pomorskiego. Jak było w tym przypadku? No bo TVP1 zapewnia, troszeczkę mówiąc delikatnie, i wyższy poziom realizacji, a przede wszystkim zupełnie inny, zupełnie inną ilość odbiorców. Wiemy, kto ogląda TVP Kulturę, oprócz nas jeszcze nasi znajomi, prawda?
A tutaj bym dyskutował wyższy poziom realizacji.
A drugie pytanie, czy jest szansa na to, że pojawi się dobre DVD z tego?
Odpowiadam na pytanie pierwsze.
A mogę ja tylko sprostować,
tak,
u wyższy poziom realizacji. Piotrze, ja bym się nie zgodził z tym stwierdzeniem. Myślę, że lepiej byłoby i uczciwiej powiedzieć inny poziom realizacji. Po prostu są inne pieniądze. Nie skręca się spektaklu na żywo, co jest bardzo trudne. Można montować, jak pan dyrektor mówił, zatem inny po prostu, bo robią to bardzo często ci sami ludzie pracujący w Telewizji Polskiej.
A 3 i 4 stycznia przekonamy się, jaki jest w tym przypadku.
Pan dyrektor, odpowiada.
Nie, tym razem oczywiście ja nie wiem, czy telewizja zgłosiła się do prezydenta czy do marszałka o jakąś pomoc finansową. Z mojej wiedzy nie. W związku z tym teatr po prostu otrzymał za to wynagrodzenie i ludzie, którzy brali udział w tej realizacji. Także to było jakby zawodowo. Nie było tutaj takiej sytuacji, że coś się robi i tutaj województwo, miasto czy Urząd Marszałkowski dokłada jakieś pieniądze. Myślę, że tak powinno być. Myślę, że przy takich dziełach, bo naprawdę wydaje mi się, że Chłopi to jest osobne dzieło stworzone przez fantastycznych ludzi, artystów i fantastycznym zespole Teatru Muzycznego po prostu, którzy za każdym razem wkładają w ten spektakl ogromne serce i rzeczywiście robi to fantastyczne wrażenie. Także tutaj pytanie pierwsze, tak, taka odpowiedź. Drugie pytanie, tak, jest szansa, że będzie DVD na pewno. No bo jak mamy to nagrane, to już teraz jest kwestia dogadania tego z telewizją, żeby to już są koszty bardzo małe, prawda? Bo to jakość i dźwięku i obrazu jest fantastyczna. Także liczymy na to, że się ukaże DVD z Chłopów. Oczywiście ja już zacząłem drążyć temat złego Tyrmanda i zapraszamy Jedynkę na początek prób, które się odbędą w marcu, a premiera, podobnie jak Chłopi, we wrześniu przed festiwalem.
A z spadkowiercami autora dogadaliście się?
Tak, z synem jesteśmy już podpisano, mamy umowę, także tutaj nie. Nie ma żadnego problemu. Spokojnie już powstaje muzyka. jesteśmy w trakcie pracy.
No cieszymy się z tego sukcesu, bo jest to niewątpliwie sukces, ale ja bym powrócił do tych kwestii, które tutaj poruszamy w rozmowach z dyrektorami placówek artystycznych, instytucji kultury. Myślę o owej współpracy pomiędzy instytucją a organizatorem, czyli samorządem województwa pomorskiego, miastem, zależy w jakim przypadku to jest. No i cieszę się, że będę mógł pana o to zapytać, bo ma pan doświadczenia z innych regionów Polski. No tutaj już też te doświadczenia, to jest już ponad rok. Zanim objął pan stanowisko tak. dyrektora, to pojawił się pan w Radiu Gdańsk, pamiętam.
Proszę bardzo. Ja uważam, że bardzo dużo się zmieniło w Trójmieście na lepsze, jeżeli chodzi o kulturę. Oczywiście zawsze będzie sytuacja takiego niedoboru finansowego.
Za mało. Prawda?
No zawsze jest tak, wszyscy mamy za mało, prawda? Bo jeżeli chcemy robić takie rzeczy na taką skalę jak Chłopi, jak Zwittermanda, jak następna premiera Ghost, a być może jestem w trakcie jakby rozmów cały czas, to co jakby mówiłem, o czym mówiłem, co chciałem, zakupienia praw do Notre Dame de Paris, no to czy Piotrusia Pana w technologii 3D, no to oczywistą rzeczą jest, że to są przedstawienia, które potrzebują ogromnego nakładu finansowego. Na razie ja mogę powiedzieć tylko w samych dobrych słowach, że ta współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Marszałkiem i Prezydentem Gdyni układa się fantastycznie, z ręką na sercu. To znaczy ja jestem człowiekiem, który w ogóle nie narzeka. Jak się budzi, jestem radosny i pogodny i uważam, że tylko tak można i jest sens żyć. Cała ta sytuacja jest transparentna. To nie jest tak, że teatry coś ukrywają przed władzami. Nie, to wszystko jest obserwowane i to jest jakby wspólny interes. Wiadomą rzeczą jest przecież, że powstały dwie potężne instytucje kultury. To się rzadko zdarza. Myślę, że oprócz Gdańska to jeszcze Wrocław.
Trzecia,
to... No, to jeszcze Wrocław, tam ma problemy z tym, prawda, Narodowe Centrum Muzyki i obcięcie budżetu województwa dolnośląskiego 30 milionów złotych. Tam jest jakaś katastrofa. A tutaj jednak powoli, ale sukcesywnie ten budżet teatru zostaje zwiększony.
No tak, jesteście w troszkę innej sytuacji, bo z jednej strony jest samorząd województwa pomorskiego, z drugiej strony jest miasto Gdynia, a jeśli byśmy chcieli się odnieść do Wrocławia, to tam większość instytucji, przynajmniej tych muzycznych, takich jak Filharmonia, która ma przecież kilka orkiestr, to są instytucje miejskie.
No tak, no niestety, no to być może to nie jest... Trafiliśmy w zły czas kryzysu, to wszystko miało się rozwijać w innym kierunku, nagle stanęło, poszło nawet w dół, bo przecież te budżety zostały poobcinane o 10%. W Wielkopolsce też w Teatrze Kaliskim o 10% został obcięty budżet. Ja myślę, że to powoli wraca do takiej normalności. Myślę, że ten kryzys tak powoli mija, nie wiem.
No poza tym teraz chyba, jest następny kryzys jakby sobie rosyjski,
ale nie wiem, jaki to ma wpływ na gospodarkę, bo się na tym kompletnie nie znam. Dużo pieniędzy przeznaczyło miasto Gdynia na inwestycje. Teatr był niedoinwestowany, to są zupełnie inne pieniądze. Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na produkcję przedstawień. One są przeznaczone na to, że wyremontowaliśmy dom aktora, który był od początku swojego istnienia bez remontu. Ocieplenie, ogrodzenie, podwórko, nastawnia elektryczna w teatrze, kolejne garderoby. To są z takich pieniędzy inwestycyjnych, które miasto Gdynia, prezydent Szczurek przeznaczył na inwestycje, oczywiście i marszałek również. Także to pozwoliło dokończyć w jakimś zakresie ten remont, który nie był dokończony, żebyśmy jasno sobie to powiedzieli. Remont był, pieniądze na remont zostały obcięte w trakcie, prawda? Także ta część od strony widowni, foyer i sama widownia, To rzeczywiście było wyremontowane, natomiast całe zaplecze powoli sami musimy robić. Dwie windy, które teraz zostały zmienione, ponieważ silnik się spalił i tak dalej, i tak dalej. Ale ja widzę światełko w tunelu.
Ja mam takie pytanie, no oczywiście te kilkanaście miesięcy to jeszcze za wcześnie, żeby dokonywać podsumowania pierwszego etapu w pańskiej obecności. Ja się bardzo cieszę, że w Teatrze Muzycznym udaje się robić rzeczy, o których wcześniej nikt nie myślał, albo przynajmniej wydawało się, że są niemożliwe. Nie wiem od ilu lat, ale po raz pierwszy znany jest repertuar z tak ogromnym wyprzedzeniem. Teatr Muzyczny zawiesił pod koniec chyba listopada, czy na początku listopada repertuar do końca sezonu. To jest zupełnie niesamowite. To daje zupełnie inne możliwości planowania także artystom, ale także możliwości sprzedaży biletów, prawda? No bo można sobie zaplanować na przykład wyjście do teatru, kiedy wujek Stefan ma imieniny i tak dalej, i tak dalej. Tak, proszę mi powiedzieć, poza tym, no bez premiery na dużej scenie, ostatnia była Chłopi, to już 6 września chyba było, coś takiego, Zły będzie dopiero jesienią, czyli właśnie 2 lata bez premiery na dużej scenie, a kiedyś była bardzo konkretna konstrukcja w Teatrze Muzycznym, prawda, że 1-2 premiery na dużej scenie, które miały być tym koniem pociągowym, miały ciągnąć repertuar, a pan dokonał tutaj wielkiego uporządkowania. Bardzo umiejętnie zgrywa pan tytuły, jak się okazuje po sprzedaży biletów z dużym sukcesem. Ja się osobiście bardzo cieszę, że Teatr Muzyczny zaczął przemawiać nowym językiem, bo i premiera w Avenue Q na nowej scenie i otwarcie sceny kameralnej na eksperymenty. Bardzo duży plus za Dziki Styl Company. Powstał gdyński w Teatr Tańca. Więc proszę mi powiedzieć takie pytanie. Pan sam to wymyśla, czy ma pan jakiś sztab cichych doradców, którzy panu pomagają, no bo oczywiście przybył pan do nas z miasta, które produkuje pianina, więc muzycznie na
produkowało,
pewno...
Tak, produkowało.
Ale to...
I może dobrze, że przestało.
Ale w zupełnie inny teatr, prawda, niż Kaliszu.
Tak, ale...
To panu doradzę.
Ale nie, ja sam to wymyśliłem poprzez te 7 lat doświadczeń. Ja w Kaliszu również wiedziałem o tym, że trzeba stworzyć repertuar, który będzie pchał teatr finansowo, to znaczy 2 farsy, a resztę postanowiłem reszcie dać szansę debiutów młodych ludzi, którzy na małej scenie sobie, no muszą zaczynać, oni muszą się uczyć, tak jak w wypadku Magdy Miklasz, przecież ona bez mojego zaproszenia nie miałaby szans dotknięcia tej materii, okazała się po prostu niesamowicie sprawnym reżyserem i z niebywałym, jakby to powiedzieć, delikatnością, uczciwością, odpowiedzialnością zrobiła fantastyczne przedstawienie Avenue Q, a poza tym ja też jestem, uważam, że jeżeli coś się wyprodukuje, to trzeba to eksploatować, znaczy nie można dopuścić do tego, żeby te pieniądze jakby poszły gdzieś w powietrze i produkowało się kolejne przedstawienia, nie wygrywając tych, które naprawdę cieszą się do tej pory ogromną popularnością, prawda? Będziemy oczywiście systematycznie te stare tytuły zdejmowali, no ale, mój Boże, myślę, że skrzypka na dachu nie powinna się zdejmować w ogóle nigdy z repertuaru teatru, bo jest to muzykal wszechczasów. Chłopi dalej przy kompletach. No, 15 rok, powiem szczerze, daliśmy sobie bardzo trudne zadanie, bo będzie 6 chyba premier, a może i nawet więcej, bo 2 na dużej scenie, rzeczywiście duże produkcje, to jest Zły i Ghost, do którego już się przygotowujemy. W styczniu odbędą się ogólnopolskie przesłuchania do ducha, do Ghosta w Teatrze Muzycznym. No i ja planuję, znaczy ja się dobrze czuję i pewniej się czuję w momencie, kiedy ten repertuar jest stworzony na dalej, czyli już 16 rok, już Piotruś Pan, już 16 rok, być może Notre Dame de Paris, prawda? Na jubileusz Gdyni, 2 mocne tytuły. Tu będę na pewno zwracał się o wsparcie do prezydenta Szczurka, zresztą jestem po rozmowie z nim na temat tego 16 roku. No i ten drugi nurt, który jakby otwiera Teatr Muzyczny dla trudniejszych przedstawień. Scena kameralna, scena nowa. No to są miejsca, gdzie trzeba ten teatr otwierać, bo on ma służyć wszystkim. Ten teatr nie może być ukierunkowany tylko na jednego widza, prawda? Na jakąś grupę społeczną, tylko na wszystkich widzów. Od dziecka po po młodzież, po skomplikowane jakieś dramaty. Teraz dzisiaj zakończyła warsztaty w teatrze, które były taką formą przesłuchania zespołu. Agata Duda-Gracz, która również w 15 roku będzie na scenie nowej robiła swoje przedstawienie autorskie, prawda? Jak to zwykle ona robi. Już z takich doniesień aktorzy są zachwyceni pracą. Agata jest bardzo taka ekspansywna, energiczna w robocie. Zaraża aktorów swoją energią i pasją, bo żadnego zawodu nie da się uprawiać bez tej pasji. No i ona taka jest, z czego się bardzo cieszę. To jest poukładane takie, właściwie można powiedzieć, że można by już teraz zrobić repertuar na cały 15 rok, bo my znamy już terminy premier do końca roku. W związku z tym, odnosząc się do tego, do tych dwóch dużych, wiemy i prawdopodobnie on zostanie szybciej sprzedany z tego powodu, pokazany z tego powodu, o którym pan mówił, panie Piotrze, z powodu sprzedaży biletów. No, ja tutaj chciałbym podziękować wszystkim publiczności za tę frekwencję, bo wszyscyśmy się obawiali tego ogromu, 1070 miejsc i czy to województwo, czy te miasta okoliczne są w stanie wytrzymać te frekwencje. No udało się. No, i dziękuję za wierność, za miłość, którą publiczność nam okazuje, przychodząc do teatru. I to jest chyba najważniejsze.
Właśnie dobrze, że pan powiedział. Miasta okoliczne, bo Teatr Muzyczny w Gdyni to jest teatr, do którego się również przyjeżdża skądś. To nie jest tylko publiczność z tego terenu, nie jest to także publiczność tylko i wyłącznie z województwa pomorskiego.
No i jakby kończąc temat tego, o co pan pytał, panie Piotrze, żeby otwierać, prawda, stąd dziki styl, stąd inicjatywy pomysłodajni, która mogła zrobić premierę po premierze...
W Radiu Gdańsku.
Tak, w Radiu Gdańsku na Festiwalu Piosenki Aktorskiej, stąd Adam Nalepa i Mały Książę dla Dorosłych na scenie kameralnej. Stąd Sasza Reznikow z Moskwą Pietuszki w reżyserii Benia Szyca. Mamy w planie i daliśmy do tłumaczenia Hairspray musical, także już się przygotowujemy na 17 rok. Ja właściwie, znaczy na pewno już jestem umówiony z Wojtkiem Kościelniakiem na sierpień, że zaczyna próby. Nie wiadomo jeszcze czego, ale na 17 rok, no bo musi ten, to trzeba blokować takie terminy, żeby pracować z ludźmi, którzy tworzą tutaj fantastyczne przedstawienie. W tej chwili będzie tryptyk, prawda? No nie, przepraszam, może Święty Franciszek był przecież, prawda?
Nie, ale na razie jeszcze... go nie ma, chyba że chce go pan odświeżyć.
Tak, ale na razie byłaby Lalka, Chłopi i Zły w repertuarze, czyli taki tryptyk.
Bo a kiedyś wspominał pan również o koncertach?
No koncert, cały czas jest koncert, w tej chwili się przygotowuje koncert Drewia Filmowa w serii Bernarda Szyca. Pierwsza część to są piosenki polskie, z polskich filmów, druga z filmów zagranicznych. Sylwester dwa razy, 18.30, 21.30 i potem...
Ale sam słyszałem takie nazwisko, Mozart.
Mozart. No Mozart, ja słyszałem też to nazwisko.
No, mówił pan o nim w tym studiu.
Ja chciałem nawiązać do tego, o czym mówimy, czyli tej wyjątkowej, niezwykłej frekwencji teatru muzycznego, który rzeczywiście to nie jest tajemnica, że wiele osób się zastanawiało, czy teatr muzyczny, jego rozbudowa nie jest podyktowana nie tyle potrzebami sceny i potrzebami widzów trójmiejskich, a potrzebami organizatorów Festiwalu Filmowego w Gdyni, którzy chcieli mieć jeszcze większą, jeszcze bardziej reprezentatywną scenę na galę finałową. Myślę, że najwspanialszą recenzję i odpowiedź na to właśnie daje publiczność, która tłumnie wypełnia tę scenę, która, przypomnijmy, jest jedną z największych w kraju, ma ponad 1000 miejsc na dużej scenie i te spektakle faktycznie pokazywane są przy bardzo dużym obłożeniu tak imponującej widowni. To jest wielki ukłon w stronę na pewno działu marketingu, promocji, programu,
całego zespołu
i oczywiście przede wszystkim artystów na scenie, którzy dają odpowiedź, czy warto oglądać pomimo niemałych cen biletów. Umówmy się, w Trójmieście nie ma tak drogiej sceny jak Teatr Muzyczny. ale nie przeszkadza to publiczności nie tylko z Trójmiasta, ale tak jak już mówiliśmy, nie tylko z Pomorza, tłumnie wypełniać Teatru Muzycznego w Gdyni i myślę, że nic tylko się cieszyć, zwłaszcza, że nie jest to efekt chwilowy i efekt nowości, no bo ten już mamy za sobą, dawno temu.
Jeśli mogę mieć pytanie jeszcze, tak? Bo rozumiem, tak, że to była taka deklaracja ze strony Łukasza.
No przerwałeś
bardzo
mi troszkę, ale
bardzo słuszne. Bardzo. To jest też ciekawe, że ma pan, czy Teatr Muzyczny ma zupełnie odmienną strategię sprzedaży tytułów od Teatru Roma, bo często jest podawany właśnie przykład Romy, która ma jeden hit i zgrywa go przez czasami dwa lata, zresztą bardzo często pana aktorzy grają w Romie, tam ogromna ilość.
To bardzo ważne, że
aktor Teatru Muzycznego w Gdyni jest aktorem poszukiwanym.
I chodzi o to, że tam jest wtedy ta mega promocja na cały kraj, a wy tej mega promocji na cały kraj nie musicie robić, przynajmniej w takim zakresie jak Teatr Roma, którego billboardy są w całej Polsce, dosłownie. Natomiast ja mam takie pytanie, może mniej wygodne.
Bo ja wychodzę z założenia, że teatr nie robi się billboardami.
Ja mam takie mniej wygodne może pytanie, bo wśród uwag na temat Teatru Muzycznego jest taka uwaga, że są to przedstawienia bizantyjskie, że nawet Broadwayu nie stać na tak wysoko obsadowe. Czy to prawda, że chłopi są tak ostatnim, tak wielkim obsadowo spektaklem w Teatrze Muzycznym w Gdyni?
Tak, to prawda. Ja odrobiłem lekcję, byłem tydzień na West Endzie, zobaczyłem te najważniejsze muzykale. No i powiem szczerze, że takich jak chłopi, czy jak lalka, no nie ma. Myślę, że to spowodowane jest prostą rzeczą. Oni tam muszą zarabiać pieniądze. My mamy wsparcie publicznych pieniędzy, prawda? I dlatego też wypełniamy pewnego rodzaju misję poprzez te adaptacje wielkiej literatury polskiej, jak lalka, jak chłopi, nawet jak zły Termanda. No to jakby pokazujemy publiczności i nam wszystkim, że my mamy swój własny język, jak mówił Kochanowski, tak, czy Rej, tak?
Polacy nie gęsi,
tak. Swój język mają. I że ta forma teatru polskiego, muzykalowego, o której to formie marzyła przecież Danuta Baduszkowa, fantastycznie się sprawdza w naszych warunkach. Dzisiaj, teraz. I to jest niesamowite, że ta publiczność przychodzi. Przecież chłopi miały swój serial przecież powtarzany jest w tej chwili. I mimo wszystko, nie wiem, ludzie chcą konfrontować być może. No nie wiem, jest coś fantastycznego. W ogóle taki nawrót do chodzenia do teatru.
Jeżeli coś jest dobre, to ludzie na to chodzą.
Chcę mówić źle o radiu, o telewizji, bo to są fantastyczne dwie instytucje, które też mają swoje zadania. Natomiast myślę, że jest nawrót chodzenia do teatru bardzo ogromny. I to w Teatrze Wybrzeże widać, i w Teatrze Miejskim w Gdyni, i
bilet
w Teatrze
do teatru jest trudno,
prawda,
kupić. Myśmy tutaj zresztą, rozmawiając w poprzednich edycjach tego programu, między innymi o frekwencjach, ocenach biletu, to tutaj dyrektor Jaworowska z Urzędu Marszałkowskiego powiedziała, że cena biletu nie jest tutaj żadnym wyznacznikiem, bo przecież na te wszystkie komercyjne przedsięwzięcia ceny biletu bardzo często są horrendalne. Natomiast poziom najczęściej jest taki sobie.
Ale jest widownia na to. Ja chciałem też odpowiedzieć panu Piotrowi. Rzeczywiście to jest niesamowity wysiłek, ale to również jest koszt tego zmiennego repertuaru, który posiadamy w porównaniu z Teatrem Roma w Warszawie. Bo my mamy w ciągu miesiąca gramy 40 przedstawień, na przykład w styczniu, prawda, czy nawet 45. I ten repertuar jest zmienny na tych trzech scenach. W tygodniu gramy na dużej scenie jeden tytuł, potem w następnym tygodniu gramy drugi tytuł. To jest tak zwany teatr repertuarowy. No, jesteśmy teatrem publicznym, a nie komercyjnym. Naprawdę o wiele łatwiej jest zbudować jedno przedstawienie, postawić dekoracje i wynająć 10 czy 15 aktorów i grajcie, prawda? Proszę bardzo, dwa lata, po dwóch latach.
No taki system Stadioni rodem z opery, to chyba tutaj nie do końca się sprawdzi.
Ale ja myślę, że ta forma, ja absolutnie uważam, że to daje pewien kolor, daje możliwość wyboru, prawda, nie jednego. Myślę, że ta aglomeracja, nasza trójmiejska, która nie ma nawet miliona, to to też dobrze robi, że ten repertuar jest zmienny, prawda? Tak samo.
No, ale też dobrze robi liczba, którą pan podał, bo ja tak przeglądałem repertuary różnych teatrów i teraz no 40 kilka przedstawień w ciągu jednego miesiąca, no to
tak. No, na pewno, jeżeli chodzi o muzyczne, to raczej nie ma porównania. Roma i Kapitol we Wrocławiu mają relatywnie najwięcej, ale podejrzewam, że mimo wszystko znacznie mniej, ponieważ tak. Też tutaj te trzy sceny robią dużą różnicę. Ja chciałem zapytać o studentów studium wokalno-aktorskiego, którzy regularnie zasilają szeregi teatru muzycznego. I ta
ale
zmiana,
którego
która...
teatru muzycznego?
Nie tylko gdyńskiego.
Bo studenci to tylko dwie osoby co roku. Tak.
Nie, no, nie studenci zasilają, czy jeżeli ale, mówią o studentach.
Tak, ale właśnie tak. Chodziło mi o absolwentach i adeptach, ponieważ wy bardzo w dużej mierze korzystacie z właśnie z sił, które z narybku, który tutaj dojrzewa. To jedno, a drugie to też spektakle dyplomowe dostały znacznie większą przestrzeń i młodzi przyszli artyści mają okazję od razu w znacznie większym wymiarze skonfrontować się z profesjonalną publicznością niż to było dotąd, co wydaje mi się jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość dla nich i chciałem się zapytać, czy chcecie to kontynuować, czy też może rozwijać ten nurt studencko-młodzieżowy, powiedzmy, w teatrze.
Jeśli mogę dodać tylko, panie dyrektorze, bo ja chciałem tutaj do tego pytania Łukasza dodać coś istotnego, mianowicie to, że po raz pierwszy reżyserował w dyplom, no, reżyser z zewnątrz i to z nazwiskiem, bo do tej pory była taka tradycja, że jeśli jest spektakl dyplomowy w adeptów, no to ktoś od nas, lokalny i tak dalej, a teraz był w Bielunas, to jest nazwisko w branży i zaczynacie robić tak, jak robią szkoły aktorskie w kraju, gdzie przecież reżyserują najlepsi polscy reżyserzy. Dyplom studentów to wcale nie musi być coś gorszego, prawda?
No, proszę pamiętać o tym, że to jest szkoła zawodowa, prawda? Czyli Danuta Baduszkowa stworzyła to studium po to, żeby uczyć się od razu zawodu, żeby przede wszystkim młodzi ludzie wchodzili do teatru, bo to umiejętności teatru muzycznego są jakby dużo, nie wiem, dobrego słowa, trudniejsze, bo łączą ze sobą taniec, śpiew i grę aktorską, prawda? Także to jest potwornie trudne i na to trzeba mieć siły, sprawność i talent w tych trzech dziedzinach jakby teatru. Sprawa studia jest ciekawym tematem, dlatego że nie udało mi się do tej pory spotkać z ministerstwem, które finansuje studio Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym. Nie wiem, z jakich powodów dyrekcja odpowiedzialna za to studium mimo moich interwencji i chęci spotkania, nie, do tej pory się nie chce ze mną spotkać. Nie rozumiem tego. Przyszedł nowy dyrektor teatru. Ja oczywiście nie startowałem do konkursu na dyrektora studium i studio jest osobnym, odrębnym działem teatru. Dyrektorem studia jest Marek Kaczanowski. No ale to wymaga właśnie jakiejś wspólnej rozmowy. Tak się zdarzyło, że Marek Kaczanowski zdobył pieniądze na tego reżysera, prawda? I to są nieduże pieniądze, prawda? To szkoła powinna dysponować dużo większymi pieniędzmi, żeby sobie pozwolić na zrobienie dyplomu, prawda? No, profesor Bielunas naprawdę zrobił to za symboliczne pieniądze, jak z takim, jakby myślę, też pasją i miłością do teatru. I to sprawa, którą trzeba rozwiązać. Natomiast no, my cały czas wyławiamy z tych lat. Od drugiego roku studenci zaczynają grać. Ale proszę zauważyć, że zrobiła się duża konkurencja na rynku w ogóle w Polsce. Dlatego, że pootwierano wydziały wokalno-aktorskie w Krakowie, w Akademii Muzycznej.
W Gdańsku mamy wydział.
I sami pedagodzy uczą w Akademii. W związku z tym no, trzeba znaleźć jakiś sposób znowu na to, żeby to studium stało się wyjątkowe, żeby ono było wyjątkowe, żeby on nie powielało jakby tego, co robi Akademia. I nad tym trzeba by się zastanowić. To naprawdę jest jakiś problem się robi w tej
teoretycznie
chwili.
Studium powinno mieć bliżej sceny, gdyby to tak prosto
Wymyślono to, że studenci studium wokalno-aktorskiego mają zajęcia na uniwersytecie i robią licencjat. Ale robią licencjat zupełnie z innej dziedziny. A tam, na Akademii Muzycznej, robią licencjat z tej dziedziny, w której pracują. Także i to się wydawało, że jeżeli będzie ta możliwość licencjatu, to że większa ilość będzie startowała studentów. Jest znowu ten problem, który zawsze mają szkoły teatralne, to znaczy bardzo mały odsetek mężczyzn, którzy zdają do studium. Większość to są kobiety, dziewczyny po prostu, które od dziecka tańczą i marzą o karierze aktorki.
Pokutuje nawet taka opinia, że przyjmuje się każdego chętnego chłopca, a dziewczyny przechodzą casting.
No tak, coś takiego jest. Także to jest bardzo trudny, skomplikowany teatr, temat. Natomiast no to jest ta przewaga studium jest taka, że my naprawdę na świeżo wyławiamy te talenty, wstawiamy do przedstawień, jak oni odchodzą, trzeba robić zastępstwa, no oni wtedy zyskują jakąś taką odwagę, prawda, i są, myślę, lepiej przygotowani do zawodu niż studenci mimo wszystko wydziałów wokalno-aktorskich na razie, nie wiem co będzie dalej. Ale na razie no to jest takie żywe i wzajemnie się, że tak powiem, wspieramy.
Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli można, bo Maciej Korwin miał swoją doktrynę, którą zawarł w jednym zdaniu, że jego interesuje teatr pełnej sali. No ale też niektórzy formułowali zarzuty, iż był to teatr bezpieczny. Pan otwiera teatr na eksperymenty, ale czy teatr środowiskowo, PR-owo i tak dalej, jest przygotowany na zdobywanie tego innego widza? Oprócz tego, co robi dyrektor, że daje szansę innym realizatorem. Ja tutaj nawiązuję do tego, czy nie zabolało pana, że musiał spaść Bal w Operze, bo nie miał widzów?
To Bal w Operze, to ja minąłem się, to jeszcze nie widziałem tego przedstawienia. Natomiast ja uważam, że wszystkie te rzeczy, o których mówimy, to znaczy i frekwencja widowni i po prostu dobry teatr. No ja myślę sobie tak, że naprawdę my mimo pewnych różnic i estetycznych w odbiorze przedstawień, to jednak zauważamy dobre przedstawienie i złe przedstawienie, prawda? To nie ma takiej siły moim zdaniem. To musi być duża niechęć albo jakaś duża miłość do dyrektora, czy do teatru, czy do aktorów, żeby dobrze ocenić złe przedstawienie, prawda? No nie, widzimy, wszyscy widzą. Jak jest dobre, to jest dobre, można się tam czepiać, ale tam jest energia, tam jest poczucie humoru, tam jest lekkość, tam jest wdzięk, tam widać robotę aktorów i to się wszystko razem składa do kupy. Jak się nie składa, to już nie ma szans na dojrzewanie takie przedstawienie, prawda? Jak mango, które sobie poleży w domu i dojrzeje i jest potem smaczne i piękne.
Ale to jest chyba taka podstawowa zasada.
Był dobry, być może za wcześnie go po prostu, wiesz, nie wytrzymano jakby ciśnienia, no i trzeba było może odłożyć to na chwilę i powrócić do tego, powoli, bo to trzeba małymi kroczkami, nie wolno nic atakować, dlatego jak ja, tam było jakieś, nie wiem, ilość 15 premier w 14 roku chyba, czy 10, to ja powiedziałem, że nie może być tyle premier, bo raz, że nie ma pieniędzy, bo nie wiedzieliśmy, jak się ułoży ta frekwencja, a wiadomo, że żyjemy z przychodów i z frekwencji publiczności w dużej mierze, bo to jest około 7 milionów, prawda, dodatkowo. No musimy gospodarnie patrzeć i zobaczyć, i stąd ta premiera tylko na nowej scenie i eksploatacja tych przedstawień, które cały czas mają widownię. No a teraz 15 rok, no bardzo, bardzo, bardzo ciężki, trudny i pracowity.
Właśnie, zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Ja bym zadał na koniec jedno takie krótkie i proste pytanie. Jak się panu pracuje w tym teatrze? Co pan może powiedzieć po tych kilku miesiącach? No bo wiemy, że z zespołu jest pan bardzo zadowolony, podkreśla to na każdym
A to roku. Chyba słychać po jakby nawet tembrze mojego głosu i takiej energii, którą mam mimo zmęczenia. Ja uważam, że dostałem taką szansę kompletnie innego świata, budowanie innego świata i dotknąłem tego świata, po prostu jestem nim zachwycony, bo to jest coś, co jest chyba bardziej obiektywne niż niż dramat, prawda? Bo w dramacie można szukać czegoś tam, grzebać jakieś to, a tutaj naprawdę, jak ktoś nie tańczy, to nie tańczy, jak ktoś nie śpiewa, to nie śpiewa.
No jest niestety.
Skala stąd dotąd.
Jak jest czysto, jest to jest
wymierny
czysto.
Zawód, prawda? No i tyle, no to mam do powiedzenia. Natomiast ja jestem zarażony energią tych ludzi, to, że to studium jest, że są młodzi ludzie, to po prostu jak się wchodzi do tego teatru, to natychmiast człowiek oddycha innym powietrzem.
Czyli niezadowolony jest pan tylko z dyrektora Kaczanowskiego, tak?
Nie, bardzo jestem zadowolony z dyrektora Kaczanowskiego, nie, tylko zadowolony jestem z ministerstwa, który jakby troszeczkę tak po macoszemu traktuje to studio na razie. No,
no ale ja myślę, że to nie tylko pan jest niezadowolony, no ale to myślę, że na ten temat to porozmawiamy już przy innej okazji. Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, Łukasz Rudziński, Trójmiasto.pl, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Konrad Mielnik, ale oczywiście nie żegnamy się, słuchamy cały czas Radia Gdańsk. Za chwilę kolejny odcinek naszej radiowej powieści i nie mów do mnie Dżordżyk. Ja przypomnę, że jest to nagroda w konkursie literackim miasta Gdańska imienia Faca, a po 22 reportaż. Właściwie kusi mnie, żeby państwu powiedzieć, o czym to będzie reportaż. Ale myślę, że zostawmy sobie taki znak zapytania. Ja tylko powiem, że będzie o malowaniu. Ale czego? O tym już po 22 w reportażu Małgorzaty Żerwę.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.